Inwestycje dla Polski, godzina 7.37, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95 i 2 FM, a na całym świecie oczywiście pod adresem www.wnet.fm. Radiowa Kronika Budowy to format, w którym mówimy o tym, co dzieje się w ważnych, strategicznych spółkach Skarbu Państwa, co dzieje się w ważnych przedsięwzięciach, jeżeli chodzi o polski przemysł. I takim jednym z przedsięwzięć jest na pewno funkcjonowanie Stoczni Szczecińskiej. Przy telefonie jest pani Małgorzata Jacyna-Witt, pełniąca obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Ale nie tylko jest pani pełniącą obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej, jest także pani przewodniczącą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Zachodniopomorskim. Te dwie funkcje dziś pani łączy. No to może zacznijmy od tego, dlaczego nadal nie ma prezesa Polskiej Stoczni w Szczecinie i co w najbliższym czasie z tym się stanie? Czy są jakieś dobre perspektywy, żeby ten prezes już był na stałe?
W tej chwili został ogłoszony konkurs. Do wczoraj można było składać dokumenty zarówno na funkcję prezesa, jak i członka zarządu Stoczni Szczecińskiej. 24 czerwca będziemy mieć radę nadzorczą, która zadecyduje, kto zostanie prezesem Stoczni Szczecińskiej i kto będzie członkiem zarządu. Myślę, że powoli dobijamy do brzegu, bo to takie dobre określenie w przypadku przemysłu stoczniowego. Dobijamy do brzegu, jeśli chodzi o wyłonienie zarządu. Tym bardziej, że ja byłam wcześniej członkiem Rady Nadzorczej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, byłam też w Radzie Nadzorczej, jestem w dalszym ciągu, bo zostałam wybrana ponownie do Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej i jakby moja znajomość tej branży i znajomość tych firm w Szczecinie umożliwiła spokojne przejście pomiędzy działaniem poprzedniego zarządu, który został odwołany, a tym nowym zarządem, który będzie w najbliższym czasie powołany. Także bardzo spokojnie, jest kontynuacja, wszystko idzie ku dobremu. Myślę, że przemysł stoczniowy i w tym właśnie Stocznia Szczecińska będzie tym naszym, tą naszą podwaliną w ogóle przemysłu produkcyjnego w Polsce.
Mówi pani o tym, że to jest ta płynność, no ale jednak tego prezesa nadal nie ma. 11 lutego powstały polskie stocznie. To Stocznia Gdańska i Stocznia Szczecińska mają współpracować przy budowie statków. Co dzisiaj robią obie stocznie? Jakie prace wykonują? Jak współpracują ze sobą?
Przede wszystkim mogę powiedzieć o tym, co robi Stocznia Szczecińska. My w tej chwili kończymy duży kontrakt, to jest kontrakt Neptun, wykonanie 6 sekcji statkowych dla niemieckiego armatora u nas na terenie stoczni w ramach naszych możliwości, naszego potencjału. Jesteśmy w czasie, czyli w terminie właściwej produkcji. Myślę, że armator, nasz odbiorca jest zadowolony, praktycznie nie mamy żadnych reklamacji, więc to świadczy też o tym, że zarówno Stocznia Szczecińska, jak i potencjał podwykonawców na terenie Stoczni Szczecińskiej, bo my oczywiście, tak jak jest to w nowoczesnym przemyśle stoczniowym, opieramy się w znacznej mierze na naszych wykonawcach, jest bardzo duży i jak widać bardzo skuteczny. Poza tym Stocznia Szczecińska oczywiście przygotowuje się do produkcji Ropaxa, tutaj do, czyli dużego promu, który będzie bardzo innowacyjnym jako jednostka pływająca. My musimy w ogóle budować promy dla polskich armatorów i dobrze jest, jeżeli te promy, i bardzo dobrze jest, jeżeli te promy będą budowane w polskich stoczniach, dlatego że te pieniądze zostaną w Polsce. Oczywiście można zamówić takie promy na przykład w krajach azjatyckich, tylko wtedy wiemy dobrze, że te setki milionów dolarów wypłyną nam z naszego kraju i gdzie indziej będą inwestowane, co nie jest dobre dla naszej gospodarki. Stąd produkcja jest bardzo istotna, produkcja w stoczni dla Szczecina i dla województwa zachodniopomorskiego szalenie istotna, bo na tej produkcji też mogą budować swoją siłę, swój potencjał mniejsze firmy podwykonawcze. Więc my w tej chwili przygotowujemy się do budowy tego promu. Będziemy tutaj współpracować przede wszystkim z Morską Stocznią Remontową Gryfia, która no, z dotychczasowych ustaleń ma być liderem produkcji tych promów, bo wiadomo, że to nie będzie jedyny prom czy jeden prom, tylko mamy i przygotowujemy się do produkcji całej linii tego typu promów w Polsce.
A kto te promy od nas kupi, tę całą linię?
Przede wszystkim nasi armatorzy, PZB i PZM, czyli Unity Line, spółka PZM-owska, bardzo potrzebują takich promów, dlatego że w najbliższym czasie te promy, które w tej chwili funkcjonują na liniach pomiędzy Polską, a przede wszystkim Skandynawią, one będą już dosyć stare. Zarówno stare, to nawet nie chodzi o wiek, tylko chodzi o technologię. My na Morzu Bałtyckim mamy ograniczenia co do napędu tego starego, konwencjonalnego. W tej chwili te nowoczesne napędy, czy to napędy hybrydowe, czy to napęd gazowy, jest konieczny od dosyć bliskiego już czasu. Stąd musimy mieć nowoczesne promy na Bałtyku i stąd nasi armatorzy muszą mieć te promy. W tej chwili potrzebujemy 5-6 promów dla naszych armatorów, ale jeżeli pokażemy w Europie, że potrafimy takie promy budować, to w tym momencie inni armatorzy, nie tylko polscy, będą mogli u nas składać zamówienia i bardzo zainteresowani są tego typu właśnie jednostkami. Więc na tym pierwszym promie przetestujemy swoje możliwości i umiejętności, natomiast następne promy będziemy otwarci oczywiście na współpracę ze wszystkimi, po pierwsze z polskimi armatorami, ale też z armatorami zagranicznymi.
Wiemy i wszyscy pamiętamy, jak ciężkie chwile przeżywała Stocznia Szczecińska kilka lat temu, kiedy mówiono się już praktycznie o jej zamknięciu. Jak dzisiaj wygląda struktura organizacyjna? Chodzi mi o to, ile osób jest zatrudnionych dzisiaj w Stoczni Szczecińskiej, no i jak państwo mają, jakie plany na rozwój stoczni?
To ta sytuacja była dramatyczna dla Stoczni Szczecińskiej wtedy, kiedy Platforma Obywatelska zdecydowała się na zamknięcie stoczni przy współpracy, niestety, czy na podstawie decyzji Unii Europejskiej. Można było wtedy obronić tę stocznię, ja to mówię z pełnym przekonaniem. Natomiast no, to jest taki trochę płacz w tej chwili nad rozlanym mlekiem, ale musimy w tej chwili bardzo mocno pilnować własnych interesów. My w tej chwili w stoczni zatrudniamy, w samej Stoczni Szczecińskiej, jako naszej firmie, zatrudniamy 128 osób, 128 pracowników. Natomiast na terenie całego parku przemysłowego, czyli na tym terenie Stoczni Szczecińskiej, którym zarządzamy, pracuje około 2000 osób. Jeżeli dodamy do tego 700 pracowników w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, to już świadczy to o bardzo dużym potencjale naszego przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Czy mamy plany rozwojowe?
Tak. Ale dopytam się, mówi pani, że w stoczni pracuje niecałe 130 osób, a w parku przemysłowym to... W park przemysłowy czym się zajmuje dziś?
W parku przemysłowym funkcjonują firmy podwykonawcze, w większości z branży stoczniowej. Firmy, które zajmują się spawaniem, obrurowaniem tak zwanym statku.
A czy to nie może być wszystko w ramach jednej stoczni szczecińskiej?
Trochę zmienił się system funkcjonowania stoczni, nie tylko w Europie, także robimy to w Polsce. To trochę jak z firmami budowlanymi. Kiedyś firma budowlana zatrudniała fachowców z różnych branż, nie wiem, hydraulików, murarzy i tak dalej. I w tej chwili te firmy zupełnie inaczej funkcjonują, czyli firma budowlana to jest ta etapa zarządcza z kierownikami kontraktów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do wykonywania poszczególnych robót zatrudnia się podwykonawców.
A czy to są polskie firmy, te podwykonawcze?
Tak, bo oni są bardziej elastyczni i mobilni. To samo tutaj w przypadku stoczni. My mamy na naszym terenie w większości polskie firmy, które funkcjonują w Polsce w ramach polskiego systemu podatkowego. Część z tego to jest kapitał zagraniczny, ale funkcjonujący w Polsce, znakomicie to już w Polsce osiedlony. I to są głównie firmy podwykonawcze, które będą realizowały nasze kontrakty jako firmy zarządzającej całymi projektami. I myślę, że ten system, ten sposób funkcjonowania jest bardzo dobry, aczkolwiek mamy zamiar oczywiście zwiększyć naszą kadrę w momencie, kiedy zaczniemy produkować już na poważnie, w cudzysłowie oczywiście na poważnie, czyli kiedy wejdziemy już w tę taką konkretną produkcję Ropaxa, wtedy zatrudnimy oczywiście większą kadrę, ale przede wszystkim kadrę projektową i kadrę nadzorczą, czyli tych ludzi, którzy potrafią nadzorować budowę statku, którzy potrafią wykonywać i nadzorować poszczególne elementy produkcji.
Bardzo dziękuję. Tym planom oczywiście też będziemy się przyglądać. Ta Polska w budowie trwa. Agencja Rozwoju Przemysłu intensywnie inwestuje, jak widzimy, i też Stocznie Polskie wspiera. Bardzo dziękuję. Pani prezes Małgorzata Jacyna-Witt była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, do widzenia.
Godzina 7:51, słuchają Państwo Poranka Wnet. W naszym studiu już gość, pan Mateusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W ostatnią niedzielę, w minioną niedzielę w Częstochowie odbyły się dwa marsze w sumie, dwa
ja myślę,
spotkania.
Że marsz był jeden był marsz i jeden,
no
dwie
właśnie,
manifestacje.
Niech pan opowie, co się działo w Częstochowie w niedzielę, o tak.
No, to było tak, że no, zwolennicy rozmaitych dewiacji postanowili, no jak w ramach kampanii ogólnopolskiej, bo to już było pewnie kilkanaście takich tak zwanych parad równości, no więc postanowili też zaatakować Jasną Górę i w czasie pielgrzymki dzieci na Jasną Górę postanowili przeprowadzić swój ten deprawacyjny pochód, no, swoboda seksualna oczywiście, bluźnierstwa. No i celem jest Jasna Góra, gdzie tam no, parę tysięcy dzieci się pod szczytem modli. No i to oczywiście wywołało reakcję. Zebrała się, a jeszcze powiem tak, że pod względem frekwencji to no, była raczej porażka organizatorów, było ze 200 osób na tym marszu
równości.
No, powiedzmy tak, marszu bluźnierstwa i swobody seksualnej. W zeszłym roku też tam byłem, było trzy razy mniej ludzi. I po drugiej stronie była nieco większa grupa ludzi modlących się i broniących dzieci, które się modliły tam pod szczytem Jasnej Góry. No i to można powiedzieć, że to były główne wydarzenia. Jednak, jeszcze tam, czyli w sumie w tych demonstracjach około 500 ludzi uczestniczyło i co najmniej równie liczna była grupa policji. Także policja całkowicie kontrolowała sytuację, była doskonale wyposażona. Wielu policjantów na koniach, z psami, także kontrolowali wszystko. Nie doszło do jakichś większych starć, natomiast z punktu, bo to jest wojna kulturowa, także przekaz medialny jest bardzo, bardzo ważny. Policja dopuszczała do bezpośredniego kontaktu grupę żuli, którzy byli dopuszczani do najbliższej bliskości tych no, deprawatorów. I oni tam wznosili wulgarne okrzyki, od czasu do czasu też próbowali jakoś atakować. Wtedy policja używała pałek i gazu. Z punktu widzenia medialnego, Gazety Wyborczej i podobnych mediów, to jest wymarzona sytuacja, czyli z jednej strony, czyli przekaz medialny generalnie jest taki, że po jednej stronie
że marsz równości był zakłócony przez kontrmanifestantów. To jest
właśnie
główny przekaz tego wydarzenia.
Radośni bluźniercy, a po drugiej stronie taka agresywna żulia, a to jest po prostu nieprawdziwy obraz. Niestety policja przyczyniła się do tego, żeby ten obraz został stworzony.
Tak, jak się ogląda filmy z tej manifestacji, między innymi na przykład zamieszczone przez serwis Raptly, to jest serwis Russia Today, tylko z siedzibą w Berlinie, który ma taką właśnie taką tendencję i charakteryzuje się tym, że wrzuca właśnie takie krótkie, streszczone filmiki z danych wydarzeń, no to tam są tylko uśmiechnięci ludzie, którzy idą z kolorowymi tęczami, a z drugiej strony, tak jak pan powiedział, wulgarni, agresywni, na czarno ubrani, którzy każą w niecenzuralnych słowach wynosić się tym uśmiechniętym ludziom z Częstochowy.
No właśnie, to ten wątek międzynarodowy, który pani poruszyła, jest bardzo ciekawy, bo Moskwa i Berlin od już kilkuset lat usiłują zniszczyć tożsamość polską. I ta promocja homoseksualizmu ze strony i Moskwy, i Berlina, no to jest coś, co ma zniszczyć polską kulturę.
Ale jeszcze wracając do samego wydarzenia w Częstochowie, pan był tam obecny. Co dzieci mówiły, jak widziały te obrazki, które się tam modliły? Czy one tego nie widziały?
Nie, ta 300-osobowa mniej więcej grupa modlących się spokojnie na różańcu nie dopuściła deprawatorów do miejsca, gdzie dzieci się modliły. Zresztą policja też nie dopuściła.
Ale one przecież wiedziały, co się dzieje.
Cóż, no mi trudno powiedzieć, bo ja byłem między tymi dwiema demonstracjami, to znaczy między tymi obrońcami Jasnej Góry i między deprawatorami, więc nie wiem, jak żadnych relacji na temat tego, jak to dzieci przyjmowały, trudno powiedzieć. No wiadomo, że dzieci bardzo często reagują szokiem na takie, no bo to są obrzydliwości. No więc tak.
A jak wygląda sprawa związana z projektem ustawy, bo pan jest autorem ustawy Stop Pedofilii. Chodzi tutaj o to, żeby nie deprawować tych najmłodszych, między innymi też w szkołach, i żeby była za to surowa kara, żeby te treści nie były w żaden sposób najmłodszym dzieciom przemycane, ale w ogóle dzieciom. No i te wszystkie inicjatywy i te wszystkie napięcia odbywają się tutaj niedaleko nas, przy wejściu do metra Centrum, na tak zwanej Patelni. No i tam różnego rodzaju happeningi czy incydenty też mają miejsce.
No tak, właśnie nieustannie jesteśmy atakowani przez to lobby LGBT, którego celem, no tutaj celem jest wprowadzenie takiej edukacji seksualnej, pedofilskiej edukacji seksualnej do szkół. Uzależnienie dzieci od seksu i temu się sprzeciwiamy, i to wywołuje wściekłość przeciwnika. Pokazujemy związek między tymi homoseksualizmami i innymi dewiacjami i pedofilią.
I oni podchodzą do państwa tutaj i co do państwa mówią?
To znaczy, to co się dzieje, tak, no właśnie nic nie mówią. Zakłócają zbiórkę, wrzeszczą, obrzucają nas wyzwiskami. My reagujemy bardzo spokojnie. Było trochę relacji medialnych. To oni są napastliwi i atakują. My nie dajemy się sprowokować.
Ale co widzą złego w tym projekcie?
No bo oni twierdzą, że to jest nieprawda, że nie ma związku między homoseksualizmem a pedofilią. Tymczasem statystyki mówią zupełnie co innego. Też no, ja kiedyś byłem u pani z tym poradnikiem,
tak,
jak powstrzymać pedofilię.
No właśnie,
i to jest na stoppedofilii.pl można ten poradnik znaleźć i można znaleźć przykłady związku między rozmaitymi zboczeniami i pedofilią. I teraz to, co oni chcą robić, to jest promocja zboczeń, więc na stoppedofilii.pl zapraszam.
I nie ustają państwo w zbieraniu podpisów. Rozumiem, można państwa będzie spotkać tutaj w centrum.
Tak, ale też na stronie można pobrać kartę i podpisać i wysłać. Zachęcam do tego.
Bardzo dziękuję. Pan Mateusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję.
Mateusz to bardzo ładne imię, ale ja mam na imię Mariusz.
No, tak. Mariusz, tak. Pan Mariusz Dzierżawski, bardzo przepraszam i bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Wybiła godzina 8, drodzy państwo.
Na przegląd prasy.
A my teraz przeglądamy gazety i przeglądamy. I tak, na początek może nasz dziennik Wielkie Życiorysy. Polska przywraca imiona i pamięć 24 bohaterom skazanym na zapomnienie. To wczorajsze wydarzenie. Pisze o tym Piotr Fałkowski. Wczorajsza uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej w Pałacu Prezydenckim to zwycięstwo po latach. To ważna uroczystość dla rodzin, to ważna uroczystość dla polskiej historii. O tym więcej w dzisiejszym naszym dzienniku. Wielkie życiorysy to właśnie ten artykuł. Rodzice też mają głos, alarmuje z naszego dziennika pan Dariusz Piątkowski, nowy premier i nowy minister edukacji. O zmianach w szkole rozmawia z nauczycielami. Mówi on wprost o tym, że rodzice mają duży wpływ na to, co dzieje się z edukacją, na to właśnie między innymi, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, między innymi o wychowaniu, między innymi o lekcjach edukacji seksualnej czy wprowadzania ideologii gender. Tusk przed komisją, o tym dzisiaj informują wszystkie gazety, no ale już wydźwięk tego przesłuchania jest zupełnie różny. W jednych mediach mówi się o tym, pisze się o tym, że Tusk wypadł bardzo fatalnie, w innym, że jednak ma duże szanse na powrót do polityki i duże szanse w zaskarbieniu sobie serc Polaków. To między innymi w naszym dzienniku, a Gazeta Wyborcza dzisiaj chwali się, ilu ma prenumeratorów, jeżeli chodzi o prenumeratę elektroniczną. 192 tysiące. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej upozorował zgwałcenie. To sprawa 22-latka, który dokonał bardzo poważnego przestępstwa. To dokładnie Państwo wszyscy znają. O poranku o takich rzeczach lepiej nie mówić. Tusk kontra komisja. Przesłuchanie miało poprawić humory Prawa i Sprawiedliwości, ale jest jeszcze gorzej niż po sprawie Amber Gold. To pisze Gazeta Wyborcza. Czy są Państwo zdziwieni? Chyba raczej nie. Paweł Wroński mówi, że Donald Tusk wypadł świetnie. Oczywiście na stronie pierwszej nie mogłoby zabraknąć w Gazecie Wyborczej sprawy afery podsłuchowej i Marka Falenty. Falenta w izolacji. Dyrekcja aresztu nie pozwala dziennikarzom na rozmowę z Markiem Falentą, a na pewno wywiad byłby bardzo ciekawy i na pewno Marek Falenta powiedziałby dużo, dużo więcej na temat tego, co już opublikował w liście dotyczącym ułaskawienia prezydenta Andrzeja Dudy. Wybory nie takie pewne. Opozycja jest w trudnej sytuacji. Próbowała pogrążyć PiS kwestiami światopoglądowymi, ale przegrzała temat, mówi Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. To tyle, jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą. No i oczywiście jest poruszona sprawa na PKP. Piekło PKP będzie się powtarzać. Piekło na ziemi według Wyborczej to sprawa związana z polskimi kolejami państwowymi. No i tak, to tyle, jeżeli chodzi o gazetę z ulicy Czerskiej. No i jeszcze Gazeta Polska Codziennie, chamstwo i arogancja Donalda Tuska, czyli jak widzą Państwo, zupełnie inna narracja. Nie mam wiedzy, nie pamiętam, nie przypominam sobie, mówił Donald Tusk. I Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący komisji, mówi właśnie o arogancji i o bucie byłego premiera, a teraz przewodniczącego prezydenta Unii Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej. No i powstaje nowa partia, drodzy Państwo. Pan Kołodziejczak to ten, który blokował Plac Zawiszy, który przyjeżdżał z rolnikami, który mówił o tym, jak źle dzieje się w polskim rolnictwie. Michał Kołodziejczak, znany działacz, jeżeli chodzi właśnie o sprawy rolnicze, zakłada nową partię. A jak się partia będzie nazywać? Prawda. No i tą prawdę będzie głosił pan Michał Kołodziejczak cały czas. Mówi o tym, ostrzega raczej o tym, co będzie się działo, jeśli zmieni się prezydent USA i będzie miał inne podejście. Mowa oczywiście o Forcie Trump. To Gazeta Polska Codziennie. Kolejne prowokacje homoseksualistów, podobnie jak w Warszawie czy w Gdańsku, również częstochowscy homoseksualiści postanowili prowokować i profanować symbole religijne. Nieśli krzyż, który oczywiście nam nam, katolikom, kojarzy się z Drogą Krzyżową, to między innymi o tym w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie. Wywiad zniszczył teczkę ojca premiera. Jak ustaliły kanadyjskie media, krajowy wywiad zniszczył dokumenty dotyczące Pierre'a Trudeau, długoletniego premiera Kanady, ojca obecnego szefa rządu. To więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie. Boeing przyznał się do błędów w samolotach 737 MAX. Co to oznacza, można przeczytać w dzisiejszej Gazecie Polskiej, oraz Okrągły Stół Edukacji. To już czwarta tura. Czy będzie porozumienie z nauczycielami? Jak będzie wyglądał wrzesień? A może znowu będziemy nastawieni, a może znowu będziemy musieli przeżyć strajki. No i Piotr Lisiewicz pisze o upadku Donalda Tuska. Jeśli przemówienie ważnego polityka zawiera parę popularnych i kilka oryginalnych tez, życzliwi słuchacze wybaczą mu, gdy w innym miejscu trochę ponaciąga fakty pod publiczkę. Ale w gdańskim przemówieniu Donalda Tuska nie było ani jednego porywającego przesłania, a wszystkie główne tezy były nieprawdziwe, nieudolne, ponaciągane. To w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie, a także falentynki. Ciekawe, prawda? O czym pisze Krzysztof Karnkowski w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie, a jedynka dzisiaj w Rzeczpospolitej, w Rzeczpospolitej, to jazda bez bramek. Już w lipcu szlabany na autostradzie A4 między Katowicami i Krakowem otworzą się automatyczne. Solidarność w służbach, w Sejmie jest już projekt prezydenta RP, który na wniosek Solidarności znosi monopol działających dotąd w Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej organizacji związkowych. Donald Tusk oczywiście przesłuchiwany. Deweloperzy dla powstańców, i to dobra wiadomość, drodzy Państwo, firmy deweloperskie sfinansują budowę pomnika generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. W sierpniu zostanie on odsłonięty w stolicy. Wraca spór pana Krzysztofa Wyszkowskiego z byłym prezydentem Lechem Wałęsą o przeszłość. No właśnie, esbecka przeszłość prezydenta Lecha Wałęsy. Była czy nie była, czy to był Bolek, czy nie był, o to sądzą się od wielu, wielu lat panowie. Między innymi dzisiaj będę rozmawiała o tym z założycielem Wolnych Związków Zawodowych, panem Janem Karandzieje. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą prasę.